Po drugiej stronie łączy telefonicznych Szmaragdowa Wyspa, Bogdan Ferenc. Witam serdecznie, porannie. Dzień dobry.
Witam Państwa najserdeczniej i witam Ciebie, Tomaszu, oczywiście.
Skupiony, to pewnie słońce, wiesz, nad zachodnią wyspą, tak? Bo skoro jesteś taki skupiony i przejęty, czy jednak jest owszem, nasza ukochana pogoda?
Owszem, Tomaszu, owszem, pada.
Pięknie, to dla mnie, coś dla mnie. Natomiast powiedz mi, co elektryzuje teraz irlandzką opinię publiczną? Czy już, mimo że sezon kanikuły, coraz częściej pojawiają się znowuż tematy związane z 31 października, no i tym, że coraz więcej publicystów mówi, że gdzieś tam w Irlandii Północnej no, dochodzi do lekkich tarć pomiędzy protestantami, katolikami, lojalistami, republikanami. Co też dzisiaj dzieje się w wyspiarskich mediach? Drogi Bogdanie.
Przede wszystkim irlandzkie media dzisiaj zaczynają swój niekończący się serial, czyli opisują wszystko to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Konkretnie chodzi o wybory na szefa partii konserwatywnej, które zakończą się dzisiaj o godzinie 17, więc jutro te głosy będą już prawdopodobnie przeliczone, a w środę będziemy mieli, nie my, Wielka Brytania, będzie miała prawdopodobnie nowego premiera. No tym oczywiście ma zostać Boris Johnson, bo jak wynika z takiej nieoficjalnej ankiety internetowej, 73% członków partii konserwatywnej zagłosowało właśnie na Johnsona, który no wiadomo, jest jaki jest. Jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, jest oczywiście przeciwnikiem Brexitu który z umową, że tak może to nazwę. On chciałby opuszczenia Unii Europejskiej na swoich zasadach, nie przyjmuje tego, co ustaliła pani Theresa May. Także no, będzie chyba ciężki Brexit i do tego musimy się przygotować. To zresztą już widać w wypowiedziach rządowych, które od niedawna zaczęły pojawiać się, niestety dopiero od niedawna zaczęły pojawiać się w irlandzkich mediach. Rząd troszeczkę tutaj zmienił front i zaczął ostrzegać, że Brexit może być bardzo nieprzyjemny dla Republiki. Możemy utracić, mówi się, od 50 do 80 tysięcy miejsc pracy, chociaż specjaliści twierdzą, że będzie to znacznie więcej, więc gospodarka zacznie tutaj zamierać. To oczywiście widać już na przykład w ofertach pracy, gdzie zmniejszyła się ich ilość o średnio około 7%, więc no widać przygotowania do tego Brexitu. Przede wszystkim firmy zaczynają się do tego przygotować, nie zatrudniają nowych osób. Oczywiście nie licząc budownictwa, które gastronomii i hotelarstwa, które nadal bardzo silnie potrzebuje nowych rąk do pracy, ale to już też nie są te ilości, które były no, na przykład jeszcze kilka lat wcześniej. Wracając teraz na chwileczkę do Irlandii Północnej, no tam zaczyna się robić nieciekawie, ponieważ zaczynają się ścierać przynajmniej dwa poglądy, czyli prounijny i ten przeciwny. Także tutaj też będziemy mieli to, co mówili wcześniej, irlandzcy politycy, ale też północnoirlandzka policja, która ostrzegała, że wzrost napięć będzie bardzo widoczny i możemy mieć powrót do czasów sprzed umowy wielkopiątkowej, czyli sprzed 98 roku, kiedy na ulicach głównie Belfastu, ale też innych miast no, wybuchały bomby, były niepokoje, no było nieprzyjemnie. To samo może dotyczyć większych miast Wielkiej Brytanii i Irlandii, Republiki Irlandii, które też dotykały te nieprzyjemne rzeczy, czyli między innymi podkładanie bomb, a to naprawdę nie będzie niczym dobrym dla żadnego kraju, czy będzie to właśnie Irlandia Północna, Republika Irlandii, czy też sama Wielka Brytania. No nie możemy chociaż nie możemy nic innego zrobić. My musimy po prostu czekać i musimy to obserwować. Możemy namawiać, możemy próbować wpłynąć na decyzje polityków, no ale właściwie musimy się temu podporządkować i czekać, co się stanie.
Bogdan Ferenc, szef, redaktor naczelny najpoczytniejszego portalu informacyjnego dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie polska-kije.com. Bogdan, rzecz bardzo ważna. My musimy powiedzieć, że przyglądamy się temu i stąd dzisiaj jesteś w poranku Wnet z żywca, gdy Radio Wnet wraca do źródeł, ponieważ kluczową rzeczą staje się wybór szefa partii konserwatywnej, Torysów, jak również następca Theresy May, ponieważ ponieważ to właśnie Boris Johnson lansuje ten twardy Brexit bez, jak to powiedział w jednym z wywiadów, klękania przed Unią Europejską i proszenie o kolejne renegocjacje. Natomiast uświadomimy też Polakom w Krakowie i Polkom w Warszawie, jak to może być bolesne dla nie tylko Republiki Irlandii, nie tylko dla Wysp Brytyjskich, ale przede wszystkim dla pewnego całego systemu bezpieczeństwa, która wiązała się z Unią Europejską właśnie na tych peryferiach wyspiarskich, które zawsze z boku sielsko-anielsko, jak to mówią co niektórzy złośliwi komentatorzy prasy brytyjskiej. No może zadziać się to, czego byliśmy świadkami jako małe dzieci w latach 70. i w latach 80. Wybuchające bomby, patrole na ulicach, żołnierze uzbrojeni w kamizelkach z bronią automatyczną. Niektórzy mówią, że to jest czarnowidztwo, ale patrząc na rozwój wydarzeń, no cóż, możemy się powoli przynajmniej oswajać z tą myślą, prawda?
No tak, Tomaszu, tylko zacznijmy od tego, kto takie rzeczy mówi. Mówią to najczęściej osoby, które, przepraszam bardzo, które są gdzieś, mieszkają gdzieś, czy pozostają gdzieś w Europie kontynentalnej. Nie są tutaj na wyspach i nie wiedzą, jaka tu jest naprawdę sytuacja, jakie jest podejście do tych pewnych sytuacji. Z całą pewnością należy tutaj przez jakiś czas poprzebywać, poobserwować i nie właśnie wydarzenia polityczne, ale poobserwować tych zwykłych ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj pracują i którzy tworzą te kraje, żeby zobaczyć, jakie są ich nastroje i co może się wydarzyć. Bo to, co mówi ulica, jest ważniejsze w tym momencie niż to, co mówią politycy, ponieważ wiadomo, że ulica prędzej czy później w jakiś sposób powinna na to zareagować i ona może wymusić na politykach odpowiednie działania. Jeżeli natomiast pan Boris Johnson wymyśli sobie twardy Brexit, będzie to katastrofą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Republiki Irlandii i oczywiście dla Irlandii Północnej, te kraje stracą po prostu gospodarczo. My w tym momencie wysyłamy do Wielkiej Brytanii około 35% produkcji spożywczej. No jest to dla nas dramat, bo rynek jest bardzo rozwinięty w tym zakresie, więc utracimy możliwość zbytu. To o czym cały czas w jakiś sposób delikatnie przypominaliśmy, że nasz rząd kierunku nie zrobił, nie przygotował kraju do tego, czyli po prostu nie znalazł odbiorców tych produkowanych dóbr nigdzie indziej, czy też w Europie, czy dalej na świecie. One są oczywiście popularne, one są chętnie kupowane, ale ich się nadal jeszcze nie znają, ludzie po prostu nie znają. Więc tutaj te wszystkie kwestie są powiązane. Nie można właśnie na Brexit patrzeć jednostronnie. Wracając też na chwileczkę do tego, co powiedziałeś, czyli do tych czasów niepokojów, do podkładania bomb, to prawdopodobnie, mam nadzieję, że się tak nie stanie, ale może być dziełem właśnie zarówno w Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii, jak i u nas w Republice, bo te dążenia, czy też lojalistyczne, czy też właśnie republikańskie, one odżyją na nowo. Ten status quo, który był do niedawna utrzymywany, on po prostu się zburzy. To gwarantowała poniekąd właśnie umowa wielkopiątkowa, która regulowała pewne kwestie. Te kwestie zaczęły odpowiadać wszystkim, uspokoiło się tutaj. Mieliśmy naprawdę okres kilkudziesięciu lat, który był naprawdę taki przyjemny, takiej współpracy, takiej dobrej, dobrosąsiedzkiej współpracy. Teraz zostanie chyba to zburzone.
Panie i panowie, Bogdan Ferenc, natomiast dzisiaj temat dnia, powtórzmy to, drogi Bogdanie, że kończy się czas głosowania przez przedstawicieli Partii Demokratycznej, członków tej partii, torysów, na nowego szefa tejże partii, no i poznamy też następcę premier Teresy May, prawda?
Zgadza się. Miejmy nadzieję, że pan Boris Johnson jednak nie uzyska większości i będzie premierem ktoś inny, kto jest bardziej ugodowy, bardziej koncyliacyjny, kto przyjmie tę umowę, którą wynegocjowała właśnie premier May, ale później nawet może ją sobie negocjować, może te warunki zmieniać, może próbować dostosować do swoich potrzeb. Ja byłbym właśnie za tym, żeby najpierw przyjęto tę umowę, czyli Westminster zgodził się na to, żeby umowa brexitowa weszła w życie, a dopiero później negocjował inne warunki i dostosowywał to do potrzeb zarówno kraju, jak i mieszkańców, jak i całej Europy, bo chcielibyśmy na pewno współpracować z Wielką Brytanią, która jest dosyć potężną gospodarką, która ma wpływ na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tak się stanie, że ten scenariusz soft będzie jednak wprowadzony i nie doświadczymy tego dramatu gospodarczego, załamania koniunktury, załamania gospodarki i po prostu kryzysu, głębokiego kryzysu, przynajmniej na wyspach.
I ta gospodarka brytyjska wchłonęła przynajmniej, mówiąc tak oszczędnie, prawie 1,5 miliona Polaków, którzy po roku 2004 wyjechali szukać lepszych możliwości dla siebie, dla swoich rodzin. Bogdan Ferenc z Republiki Irlandii, moim gościem w poranku wnet. Jutro popołudniową porą rozmawiać będę o tematach brexitowych, powiązanych również z miejscowościami, które mijamy podczas powrotu do źródeł, bo przecież również ta piękna Żywiecczyzna, cóż, ma wiele córek, wielu synów imigrantów, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również pod niebem Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Bogdan Ferenc, najpoczytniejszy portal dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie w Republice Irlandii i Ulsterze. polska-je.com. Dziękuję, Bogdanie.
Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie, Tomaszu.
Radio Wnet, Wnet. Tak czasem można się poplątać, ale pomyślałem sobie jeszcze o tej piosence, którą napisał Bono, formacja U2, gdzieś pod koniec roku 1982 i zawsze, gdy zapowiadają, mówią, że to nie jest rebel song, że to nie jest piosenka buntowników, tylko to jest głos sprzeciwu, przeciwko przemocy, przeciwko nienawiści. Album War, rok 1983, lutową porą ta płyta się ukazała, a to w nawiązaniu do korespondencji z Republiki Irlandii Bogdana Ferenca. Przypomnę, już w środę będziemy znać nazwisko nowego szefa Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii, Torysów, a jednocześnie osobę, która będzie premierem Wielkiej Brytanii. Wszystko wskazuje na to, że to będzie Boris Johnson, a jeżeli Boris Johnson, no to wszystko wskazuje na to, że będzie to twardy Brexit 31 października. Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Poranku, Radio, Radio Net. Panie i panowie, ale my opowiadamy o żywcu w oczekiwaniu na pana dyrektora, bo przecież w Słońcu ta piękna wieża, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych w Żywcu. Pan dyrektor dojeżdża do nas, ale chcemy jeszcze poopowiadać tutaj o tych niezwykłościach miejscowości Żywiec. Żywiec po raz kolejny wymieniony został w łacińskim dokumencie lennym, który był wystawiony 24 lutego roku pańskiego 1327, gdzie w Bytomiu jako miejscowość lokowana na prawie Jure Polonico w zlatynizowanej formie Zipsza. Umieszczony w gronie innych miejscowości znajdujących się na terenie księstwa oświęcimskiego, miasteczek tak zwane Oppida na zwyczajowym prawie polskim, tak przypominam z historii. A więc Kęty, Kant, Wadowice, Wadowicz i Spytkowice, Spytkowicz oraz lokowanych na zachodnim prawie lokacyjnym Oświęcimia oraz miejscowości Zatora w 1448 roku w związku z częstymi powodziami miasto lokowano ponownie na wyżej położonym miejscu u ujścia rzeki Koszarawy do Soby, gdzie obecnie znajduje się jego historyczne centrum, o którym opowiadałem kilka chwil po godzinie 7:07. W roku 1457 Śląskie Księstwo Oświęcimskie zostało sprzedane, uwaga, polskiemu królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, tracąc swoją niezależność i stając się integralną częścią Polski. Zamek w Żywcu, należący do książąt oświęcimskich, stał się własnością polskiego króla. Odtąd do czasów rozbiorów Żywiec należał do powiatu śląskiego i do Polski. Natomiast tych wszystkich, którzy chcą sobie pospacerować, marzy im się wędrówka po górach, no to powiem, że w najbliższym sąsiedztwie Żywca, między innymi Grojec, to jest to historyczne miejsce, centrum tego miasta, a także wzniesienie Łyska i to niezwykłe Pilsko, 1557 metrów nad poziomem morza. O Babiej Górze już mówiłem, 1725 metrów nad poziomem morza, ale także Romanka, Lipowka, Wieka Racza. Najwyższym szczytem jest Diablak z niemieckiego Teufelsspitze, czyli diabelski szczyt, często właśnie nazywany Babią Górą jako cały masyw. Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet. Najwyższym szczytem w Polsce, drugim co do wybitności po Śnieżce. Zaliczany również do korony gór Polski. A kolebka Żywca, tak jak mówiłem, to wzgórze Grojec, chociaż większość spotkanych mieszkanek i mieszkańców Żywca mówi, że to muzyczne, kulturalne serce Żywca bije nie w Żywcu, ale w Milówce, bo tam są bracia Golce. Golec, orkiestra, no i cóż, gdybym nie zagrał lornetki, to miałbym oj miał od słuchaczek i słuchaczy rozkochanych w głosach dwóch dżentelmenów z Golec Orkiestra.
kanadetkę, ale u okna z żaluzje mą zasłonięte księżyc wisi na niebie, a jo, wciąż nie widzę ciebie, marzę, co by rentgenem być. W takiej chwili tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Znowu nie wstanie z dna. Ir są zmiany, ale matuś nie wie o tym, że kierownik mnie z roboty wylą, bo miałek problemy wciąż z koncentracją. Tak bardzo, bardzo kocham ją, ze w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Wczoraj wpadł mi do głowy młodowy, że jej wyślę miłosny list anonimowy. Myślę sobie ukradkiem, może Kasik przypadkiem biegnąc przepadnie, wpadając wprost w me ramiona. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. I taki teraz problem mam, że w chałupie, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, i o nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, i o nie śpię, kombinując, jak być z nią.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Panie i panowie, Radio Wnet, Kraków 95 i 2 FM, Warszawa 87 i 8, od godziny 7:07, kiedy żółta łódź podwodna wypłynęła. Gdzie? Wypłynęła na, no mogę powiedzieć, na Jezioro Żywieckie, ale nie, jesteśmy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na dziedzińcu. Trwają 14 żywieckie suwakowania, to wszystko związane z tym instrumentem Puzom. Mówiliśmy, co dzieje się na Ukrainie. Przypomnę, że partia prezydenta Zełenskiego, Sługa Narodu, uzyskała przynajmniej 42% głosów. Na miejscu drugim pod kątem ilości zdobytych głosów procentowo Partia Za Życia, dla życia pana Janukowycza, Europejska Solidarność. Na miejscu trzecim to oczywiście ugrupowanie Petra Poroszenki, byłego prezydenta Ukrainy. I na miejscu czwartym Partia Batki-Wszczyzna Julii Tymoszenko, a na miejscu piątym piosenkarz, celebryta, pan Wakarczuk i Hołos. Mówiliśmy również co o Londynie, co o tych wyborach nowego szefa partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. Mówi się gdzie? Mówi się, panie i panowie, w Republice Irlandii. Był moim gościem Bogdan Ferenc, szef, właściciel portalu Polska IE. Natomiast teraz przy telefonie pan Sebastian Wopiński, którego serdecznie witam. Dzień dobry, londyńsko i żywiecko.
No, witam, witam. Witam z rana. Dzień dobry.
Panie Sebastianie drogi, co też o tym Brexicie twardym, bo wszyscy twierdzą, że jeżeli Boris Johnson, który najprawdopodobniej zostanie już w środę oficjalnym szefem partii konserwatywnej, a więc i następcą Theresy May, no to, że jednak ten twardy Brexit stanie się faktem, no i te czasy, przynajmniej jeżeli chodzi o Ulster i północną część Republiki Irlandii, mogą wrócić czasy Troubles. Czy to prawda, czy z perspektywy Wielkiej Brytanii też w tak czarnych scenariuszach maluje się obraz tego, co może wydarzyć się po 31 października?
No, ja myślę, że jeżeli Boris Johnson wygra te wybory, to w zasadzie wszystko jest możliwe. No, zmierzamy ku Brexitowi, na to wygląda. Natomiast część drugiej strony sceny politycznej dąży do tego, żeby jednak nie było tego Brexitu, albo żeby on był w miękkiej formie. Także tutaj, tak jak mówię, wszystko jest możliwe i oczywiście różne części, inne, pozostałe części Wielkiej Brytanii też dążą do żeby osiągnąć swoje cele, więc generalnie no, wszystko jest możliwe jak na tą chwilę, natomiast wygląda na to, że Boris Johnson zostanie premierem i zmierza prosto do Brexitu z końcem października.
Panie Sebastianie, rzecz bardzo ważna, bo tutaj rozmawiając o tych scenariuszach brexitowych, żywioł polski jest bardzo ważny, bo przecież i w Ulsterze prawie 36 tysięcy Polek i Polaków, tylko według cenzusów w samej Republice Irlandii 126 tysięcy Polaków, no prawie 1,5 miliona Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak te nastroje się rozkładają? Co mówią Polacy w Londynie, patrząc na to, że Boris Johnson, zwolennik twardego Brexitu konserwatywnej, jak również następcą Theresy May, są obawy, są powroty do Polski. Rozmawiając z mieszkańcami Żywca, w którym gościmy dzisiaj, gdy wracamy do źródeł, no to wielu mieszkańców, mieszkanek powiedziało, że są takie przypadki, że znajomi wracają właśnie z Wielkiej Brytanii, z Irlandii do Polski. Nie tylko myśląc o tym, że 500+, że pakiet programów, które mogą ułatwić życie, natomiast również, że mówią o kwestii bezpieczeństwa i spokoju. Jak to się rozkłada, panie Sebastianie?
Z moich rozmów z wieloma Polakami tutaj, ponieważ działam na tym polu polonijnym dosyć mocno, to jednak dużo Polaków, znaczy wielu Polaków myśli o tym Brexicie, natomiast tak jak zauważyłem, większość specjalnie się nie przejmuje. Mówią, że nie będzie źle i co będzie, to będzie, albo część wierzy w to, że tego Brexitu w ogóle nie będzie. Myślę, że te dwa czynniki, Brexit i poprawa pomocy socjalnej w Polsce, nakładają się na siebie i powodują, że Polacy chętniej wracają. Rzeczywiście to widać, ponieważ sam prowadzę polską szkołę sobotnią tutaj w Londynie i i nawet na tym polu widzę, że Polacy wracają. Także część naszych rodziców zdecydowało się wrócić do Polski. Ale mimo wszystko jest ruch również w drugą stronę, gdzie Polacy wracają z Polski do Wielkiej Brytanii. Jest oczywiście zdecydowanie mniej tych osób, ale jest również i taki ruch. Więc trudno jeszcze powiedzieć, i czym to się skończy. Natomiast no, na pewno jest ten odpływ. Więcej Polaków wyjeżdża stąd do Polski niż przyjeżdża. Myślę, że również jest taka tendencja, że przyjeżdżają osoby single, pojedyncze osoby tutaj, więc jeżeli wyjeżdża jedna rodzina, powiedzmy trzyosobowa, to tracimy troje obywateli, a przyjeżdża jedna osoba, czyli tak naprawdę bilans jest minus dwa, prawda? Więc, ale zdecydowanie no jest ten ruch w drugą stronę, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, Polacy są raczej spokojni, oni obawiają się trochę tego Brexitu, ale są spokojni i twierdzą, że nic się nie wydarzy. Większość twierdzi, że trzeba zachować spokój i poczekać na rozwój wypadków.
Spokój nas wyzwoli. Pan Sebastian Wopiński, witam serdecznie pana dyrektora placówki. Z panem Sebastianem już się żegnam. I cóż, usłyszymy się piątkową porą, gdy z Aleksem Sławińskim będziemy opowiadać o tych wieściach z Wielkiej Brytanii. Sebastian Wopiński i dyrektor Polonijnej Szkoły, ale również pan od Polskiej Telewizji w Londynie i o tym będziemy rozmawiać w piątek. Dobrego dnia, proszę pozdrowić ten moje ulubiony kwadrat zieleni przy Pałacu Buckingham w Londynie. Sebastian Wopiński w Poranku Wnet. Kłaniam się. Dziękuję za relację.
Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam.
A z nami już jest kto? Jego wielkość, pan dyrektor. Proszę nam się przedstawić łaskawie.
Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Moje nazwisko Bogusław Wyleciał.
Lepiej późno niż wcale. Pan dyrektor tak kombinował, chyba żeby nie pojawić się. Naprawdę, świetnie się tutaj czujemy. No i bez dyrektora, bez tej wisienki na torcie w gronie gości byłoby ciężko. Uśmiechnięty, mocny facet, ogorzała twarz już po wakacjach, panie dyrektorze?
No właśnie, jestem na urlopie już od tygodnia i nie udało mi się tylko raz nie być w szkole. Także dzisiaj cały czas...
Dzisiaj to przez nas.
Dzisiaj jestem cały czas, że tak powiem, potrzebny gdzieś no, w szkole. No i chyba... Chyba ten urlop dla dyrektora to jest takie trochę złudne wydarzenie, bo niestety wakacje też w moim przypadku, gdzie mamy bursę, gdzie mamy schronisko młodzieżowe i remonty, to jednak wakacje
bursa
są.
Bursa przepiękna, schronisko przepiękne, wszystko pięknie, ładnie zagospodarowane. Proszę powiedzieć kilka słów o specyfice tej szkoły, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych tu już jest z siedzibą od 1974 roku. Ja akurat miałem być przyjemność uczniem już od 1974 roku w tej szkole, później nauczycielem.
Przemknęło w myślach, że może kiedyś będę dyrektorem tej szkoły.
No nigdy, nigdy. Nie podejrzewałem się o to nawet, ale później tak jakoś się losy poukładały, że zostałem nauczycielem WF-u. Oczywiście skończyłem Kraków i Akademię Wychowania Fizycznego i później wicedyrektorem, dyrektorem od 1999 roku, także szmat czasu. Obiekt rzeczywiście największy jako szkoła, jeżeli chodzi o powiat żywiecki.
Imponujący.
Młodzież 1100 uczniów, więc teraz przy tym naborze podwójnym będzie 1500.
Udało się bezkolizyjnie wszystkich chętnych do nauki umieścić, rozlokować, rozśrodkować w tak. Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu?
Tak, udało się, dlatego że no, dobudowaliśmy sal, zaadoptowaliśmy również, bo mamy Centrum Kształcenia Praktycznego również do dyspozycji, więc tam też pracownie powstały nowe, bo specyfiką Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jest szkolnictwo zawodowe, czyli mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, mechatroniczne, informatyczne i energia odnawialna, a więc te pracownie stanowią połowę dydaktycznych, dlatego udało nam się to zabezpieczyć i myślę, że do godziny 17 zajęcia mimo tej dużej ilości młodzieży.
A niech mi pan powie, ilu absolwentów na przykład, nie wiem, pracuje w oczyszczalni ścieków albo przy tym drugim etapie oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie, faza 2A, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z panem Józefem Bednarzem. Trafiają też tam pana absolwenci?
Jako obsługa techniczna. Jako obsługa techniczna, dlatego że my przede wszystkim szkolimy kadrę techniczną dla powiatu żywieckiego.
A pana najciekawsza przygoda z tą szkołą jako dyrektor? Pewnie wiele było takich rzeczy. No, my wczoraj tutaj, kiedy lokowaliśmy się, byliśmy zaskoczeni wysypem ludzi młodych w średnim wieku licealnym, ale też już weteranów, studentów z jednym instrumentem, z puzonem. Więc to nas zaskoczyło, że to suwakowanie właśnie tutaj, ale taka może anegdotka, opowieść pana dyrektora.
No cóż, właśnie się zastanawiam tak na szybko. Tych przygód rzeczywiście różnych było mnóstwo, no ale myślę, że takie powstanie, że tak powiem, tego centrum w Żywcu również pod względem noclegowym powoduje, że mamy kontakt właśnie z różnymi ciekawymi osobami, tak jak pan wspomniał, między innymi to suwakowanie żywieckie, ale też wszystkie imprezy, które w Żywcu się w jakiś sposób kulturalne odbywają, łączą się z nami ze względu na to, że mamy tych 250 miejsc noclegowych i dzieje się zawsze coś w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dokładnie w schronisku młodzieżowym, nawet wakacje, bo tak no to na co dzień. No taka przygoda, to myślę jedna z takich większych, to była organizacja ogólnopolskiego konkursu wiedzy elektrycznej i elektronicznej, bo przede wszystkim takie konkursy organizują miasta wojewódzkie. Żywiec jest no powiedzmy 38 tysięcy mieszkańców małą miejscowością w takich organizacjach. Natomiast impreza ogólnopolska, gdzie skupiała około 800 osób organizacyjnie, została nam przydzielona ze względu na to, że mieliśmy co roku osiągnięcia właśnie pierwsze miejsca na tych olimpiadach elektronicznych, czyli tych zawodowych i elektrycznych. Także to myślę taka ciekawa przygoda, bo mieliśmy okazję gościć najlepszych z całej Polski i wyjechali bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani organizacją i działaniem.
Panie dyrektorze, będziemy tutaj wracać, bo miejsce jest cudne i piękne. Powoli zbliżamy się do końca programu. My pożegnamy się na końcu i wtedy zadam panu takie ostatnie pytanie, które będzie podsumowaniem dzisiejszego poranka. Panie i panowie, przy konsolecie Karol Smyk, mój wydawca Jan Oleński, człowiek od zadań specjalnych, fotografia, film i cyberprzestrzenne historie, Konrad Tomaszewski, mój wydawca techniczny w Warszawie, Adrian Kowarzyk i Aleksander również Popielarz, który teraz na zasłużonym wypoczynku. Panie i panowie, poranek z Żywca. Wracamy do źródeł z Radiem Wnet. Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Jutro stacja numer 17 Skoczów. Dzisiaj jeszcze chwil kilka w Żywcu, bo jeszcze odwiedzimy i inwestycje, bo szpital się buduje na potęgę. A żegnają się z państwem
Bogusław Wyleciał,
Tomasz Wybranowski. Był to poranek Wnet z Żywca. A za chwilę już w blokach startowych widzę to noczami duszy. Doktor Roman Zawadzki, muzyczne konfrontacje. Ku dobru i światłu. Jutro poranek ze Skoczowa.